Słowa do słowa.
10. niedziela zwykła, rok B. Z Księgi Rodzaju. Kto cię uświadomił, że jesteś nagi? Z Psalmu 130. Moja dusza wytrwale wiąże swe nadzieje z Panem. Z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. My nie patrzymy na to, co teraz widzialne, lecz na niewidzialne. Co bowiem teraz widzialne, chwilowe, a co niewidzialne, wieczne. Z Ewangelii według świętego Marka. Zatrzymawszy się na zewnątrz, posłali do niego, aby go przywołać. Siostry i bracia, i znów gromadzi nas Pan tuż przed niedzielną liturgią, byśmy zatrzymali się na chwilę wobec Jego Słowa, byśmy dali zgodę, wewnętrzną zgodę w naszych sercach, by Słowo Boga stało się dla nas lustrem, by przeczytało też lub nawet wyjaśniło nam nasze życie, naszą codzienność. I jak zwykle, to Słowo jest przebogate i ma konkretną pracę do wykonania. Rozpoczynamy bardzo mocnym tekstem z 3 rozdziału Księgi Rodzaju. Dopiero co Bóg stworzył człowieka, dał mu obietnicę życia, zaprosił do zaufania, a tu nagle człowiek rezygnuje z tej bliskości. Daje wiarę komuś, kto nie ma żadnych prerogatyw, by ufać mu bardziej niż Bogu. Ale niestety, po tym zamieszaniu w uczuciach, po połechtaniu naszej ludzkiej dumy, czy może bardziej precyzyjnie pychy, człowiek decyduje się na dystans wobec Boga, na próbę zaistnienia w ten sam sposób, co Bóg. Oczywiście jest to skazane na porażkę i było to wierutne kłamstwo węża, który z nienawiści, z czystej nienawiści oszukał człowieka. I wtedy tym pierwszym ludziom otwarły się oczy, uświadomili sobie, że są nadzy, zaczęli się chować przed sobą, a gdy usłyszeli głos Pana, Boga, który przechadzał się po ogrodzie, ukryli się i Adam, i jego kobieta. Sytuacja tragiczna, zdałoby się powiedzieć, bez wyjścia. Ale wiemy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, więc Bóg woła. Pyta: Adamie, gdzie jesteś? I słyszy w odpowiedzi: usłyszałem twój głos, przestraszyłem się, bo jestem nagi, dlatego się ukryłem. Kto cię uświadomił, że jesteś nagi? Kto ci opowiedział taką prawdę? I tutaj słowo prawda trzeba wziąć w potężny cudzysłów, ponieważ Bóg zadaje to pytanie, gdyby użyć ludzkich kategorii myślenia i zachowania, to można by nawet powiedzieć, zadaje to pytanie w jakimś przerażeniu. Kto cię tak okłamał? Kto ci wmówił, że jesteś kimś, kim nie jesteś? Dlaczego uwierzyłeś temu, który nie ma dla ciebie słowa prawdy? Dlaczego dałeś się okłamać, oszukać? Dlaczego idziesz w zaparte? To ta kobieta, którą postawiłeś przy mnie. Przerażające jest to wyznanie Adama. Cud Boga, pomoc, lustro miłości już nie jest tą, która zachwyca. Zmienia się myślenie, zmienia się postrzeganie. W przestrzeń miłości wchodzi nagle oskarżenie. I to nie tylko oskarżenie człowieka, również oskarżenie kierowane ku Bogu. Kobieta, którą postawiłeś przy mnie, to jest wasza wina. Dlaczego to zrobiłaś? to wąż mnie omamił. Zbyt duży lęk, by wziąć na siebie odpowiedzialność. Paraliżujący strach, by przyznać się. Niewiara w miłość, w miłosierdzie. Ażby się chciało odpowiedzieć głosem interpretacji Kościoła odnośnie dzisiejszej Ewangelii. Grzech przeciw Duchowi Świętemu. Oni przestali wierzyć miłosierdziu Boga. Na szczęście nie do człowieka i tym bardziej nie do demona należy ostatnie słowo. Bóg nie traci rezonu, nie załamuje rąk, nie jest w sytuacji bez wyjścia i nie pozwala, by człowiek znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Dlatego jedno z ważniejszych pytań, które stawia nam dzisiejsza liturgia, to pytanie o to, komu wierzę, kto mnie uświadamia odnośnie mojego życia, mojej przeszłości, mojej przyszłości. Kto mi tłumaczy moją codzienność? Komu wierzę, gdy muszę się zmierzyć lub zderzyć z moją grzesznością, z moją słabością? Czyjego głosu słucham? Czyjemu słowu daję wiarę? Dobrze, że komentarzem do pierwszego czytania jest jedna z pieśni na stopniach podczas tej pielgrzymki do Jeruzalem, do świątyni w Jerozolimie. Psalm 130, który rozpoczyna się od słów: z dna przepaści wołam do Ciebie, Panie. I nie chodzi bynajmniej o jakieś fizyczne doświadczenie, raczej stan moralnego upadku. Z głębi mojego grzechu, mojej beznadziei, moich kłopotów, które ściągnąłem na siebie sam przez konkretne wybory, decyzje i których również jestem uczestnikiem przez to, że żyję wśród ludzi, którzy upadają i którzy obciążają mnie również swoimi upadkami. Jakby to napisał prorok Izajasz. Jestem człowiekiem, który ma nieczyste wargi i mieszkam pośród ludzi o nieczystych wargach. Więc z takiego dna wołam do Ciebie, Panie, racz usłyszeć mój głos, bo przecież przy Tobie jest przebaczenie. Moja dusza czeka na Twoje słowo. Moja dusza wytrwale wiąże swe nadzieje z Panem. Bez względu na wszystko i ze względu na Boga chcę ufać, chcę wierzyć. Mimo słabości, mimo upadku, mimo grzechu będę wołać. Kolejne pytanie, które stawia nam ta liturgia słowa. Czy faktycznie, gdy doświadczam swojego upadku, swojego grzechu, czy wołam do Boga? Czy nie uciekam od modlitwy? Czy nie mówię sobie, że teraz to już na pewno nie zasłużyłem na to, by Bóg mnie słuchał? By Bóg był mi życzliwy? Czy nie mam w głowie jakiejś dziwnej, pokrętnej i jednak mającej niewiele wspólnego z chrześcijaństwem myśli bądź przekonania, jakiejś teorii, a nawet utrwalonego zwyczaju, że muszę coś teraz zrobić, muszę się poprawić, muszę pokazać Bogu, że będę lepszym człowiekiem, by zasłużyć na przebaczenie. A może ulegam temu, co wyraził tak bardzo prosto, jasno, wręcz brutalnie święty Augustyn. Uwolnij mnie, wybaw mnie od wszystkich moich grzechów, ale jeszcze nie teraz. Nie na darmo święty Paweł przed tygodniem odezwał się do nas, że skarb wiary i Ewangelii Jezusa Chrystusa, tej radosnej nowiny, jest skryty w glinianych naczyniach, narażonych na popękanie, kruchych. Często z powodu rozmaitych doświadczeń życiowych, mocno już posklejanych i ze względu na swoje niedoskonałości przepuszczających lub odsłaniających, zdradzających to, co ukryte wewnątrz. A jednak Paweł napisze dalej, ponieważ mamy tego samego ducha wiary, to wierzymy i przemawiamy, bo wiemy, że ten, który wskrzesił Pana Jezusa, wskrzesi i nas razem z Jezusem. Nie zniechęcamy się. Nie patrzymy na to, co widzialne teraz, bo to tylko chwilowe. Chcemy patrzeć na to, co niewidzialne. Chcemy widzieć wieczność. Chcemy patrzeć oczami Jezusa. Tak, to jest pytanie o nasze powroty, o naszą wytrwałość, o zaufanie, o wiarę, o pragnienie nawracania się, o to, jaką wagę przywiązujemy do słów Boga. Czy naprawdę Bogu wierzymy bardziej niż komukolwiek na świecie? Czy stajemy dzień w dzień przed naszym Ojcem Niebieskim i wyciągamy ręce, mówiąc: tak, Ojcze, spodziewamy się od Ciebie wszystkiego najlepszego, tego wszystkiego Bożego chcemy. Chcemy doświadczyć, chcemy się tym dzielić z innymi, chcemy odkrywać i smakować życie, którego źródłem jest miłość. Chcemy być wiarygodni wobec tej miłości, którą jesteś. Sporo pytań, sporo trudnych pytań. Zdaję sobie sprawę z tego, że o wiele łatwiej, o wiele prościej jest zamknąć się w przepisach prawa, w definicjach katechizmowych. I bynajmniej nie deprecjonuję ich znaczenia, ale sam przekonuję się, i takie jest przekonanie Kościoła, że prawo, że katechizm jest punktem wyjścia, jest pomocą, jest drogowskazem, jest obietnicą. A życie wiarą, życie w Bogu weryfikuje się każdego dnia. W tym, co robię, co mówię, w jaki sposób chcę myśleć, co postanawiam, za czym tęsknię, czego pragnę. Dlatego w gąszczu tych wszystkich pytań trzeba spojrzeć na dzisiejszą Ewangelię. Jezus przychodzi znów do domu. Momentalnie zbiera się tłum. Także ani on, ani jego uczniowie nie mają ani chwili, żeby zjeść trochę chleba. Co więcej, ewangelista Marek przekazuje informację, że bliscy Jezusa dowiedzieli się, że pojawił się znów w Kafarnaum, więc przychodzą, aby go zatrzymać. Biblia Tysiąclecia przetłumaczy nam, by go powstrzymać. To słowo ma tutaj sens aresztowania, nawet zabrania siłą, użycia jakiejś formy przemocy, bo się mówi, że on odszedł od zmysłów. Na to wszystko nakłada się jeszcze obecność uczonych w piśmie, znających się na rzeczy, którzy przybyli z Jeruzalem, ze stolicy. Oni wiedzą lepiej, a ich opinia jest miażdżąca. Jezus ma Belzebuba i demony usuwa właśnie za sprawą tego przywódcy diabłów. Na nic się zda tłumaczenie Jezusa, wyjaśnienie sprawy, tak konkretne i logiczne. Owszem, w tych słowach przedstawia Jezus całą historię zbawienia. Diabeł wydaje się być mocnym. Zdaje się, że zagarnął pod swe władanie cały świat. Wszystko jest w mocy złego. I przecież nikt nie może wtargnąć do jego domu i odebrać mu te łupy, dopóki najpierw go nie pokona, nie zwiąże. Dopiero wtedy może ograbić mu jego dom. To właśnie chce zrobić Jezus. I to zrobi Jezus. On wszedł w ten świat, przyszedł do tego świata jako mocniejszy od diabła. Jednym słowem będzie wyrzucał demony. Sama jego obecność będzie prowokować diabła do ujawnienia się, do ucieczki, do wypuszczenia z sideł tych, którzy dali się w te sidła złapać. Można by nawet powiedzieć trochę przewrotnie, że Jezus splądruje dom diabła po to, by ogłosić swoje panowanie na zgliszczach piekła. Ale tak naprawdę Chrystusowi chodzi o to, by przypomnieć, co było na początku, by zaprosić każdego z nas do odnowienia tej więzi, jaką miał człowiek z Bogiem po stworzeniu świata. Do takiej bliskości, takiego zaufania, takiej miłości, która owocowała pięknem, zabierała strach, wstyd, która pozwalała patrzeć na wszystko tak, jak patrzy Bóg. A to się może dokonać tylko wtedy, gdy Jezus jest w centrum. Ewangeliści bardzo precyzyjnie ujmują tę scenę, tę chwilę, kiedy przychodzi Maryja i krewni Jezusa, zatrzymują się na zewnątrz i chcą Jezusa wyprowadzić z tego domu. Twoja matka, twoi bracia czekają na ciebie na zewnątrz. I wtedy właśnie Jezus mówi trudne do przyjęcia przez najbliższych słowa. Kto jest moją matką i moimi braćmi? Kto spełni wolę Boga, ten będzie moim bratem i siostrą i matką, a wolą Ojca od stworzenia świata jest miłość, jest codzienność, w której rozpoznaje się bliskość Boga. Boga dobrego, Boga prawdziwego, Boga miłosiernego, Boga kochającego, Boga, który zbawia, Boga, który dla człowieka zrobi wszystko. Zatem komu wierzę? Czym jest dla mnie Boże Słowo? Czym jest dla was, siostry i bracia, Słowo naszego Boga? Czy potrafimy za Maryją powiedzieć: niech stanie się wszystko tak, jak powiedziałeś. Jesteśmy poddani Panu całkowicie. Nie możemy się doczekać, aż się wypełni każda Twoja obietnica. Nawet te, szczególnie te, których jeszcze dziś nie potrafimy zrozumieć. Módlmy się o odwagę. O odwagę miłości, odwagę zaufania, odwagę posłuszeństwa. Żeby działy się rzeczy Boże. Niech tak się stanie.